Niniejszy artykuł stanowi głęboką analizę kondycji ludzkiej, w której aparat fizyki kwantowej przestaje być narzędziem obliczeniowym, a staje się rygorystycznym językiem opisu egzystencji. Autor stawia tezę, że człowiek jest bytem splątanym. To dynamiczny układ relacji między ciałem, pamięcią i systemowymi uwarunkowaniami, a także osobistą sprawczością. Takiej tożsamości nie da się zamknąć w linearnych trajektoriach sukcesu czy prostych kategoriach binarnych. Wykorzystując biografię Carmeli Padawicz-Callaghan, tekst dekonstruuje mit merytokracji oraz przemoc pomiaru społecznego. Pokazuje, że emigracja, niebinarność czy akademickie odrzucenie są stanami superpozycji, a nie defektami. Głównym celem jest udowodnienie, że prawdziwe rozumienie człowieka wymaga odejścia od uproszczonej przyczynowości, na rzecz tzw. topologii odpowiedzialności. W tym ujęciu życie nie jest sekwencją faktów do zarchiwizowania. Jest procesem nadawania sensu poprzez opowieść, która pozwala przetrwać tam, gdzie sucha precyzja raportu zawodzi. To zaproszenie do postrzegania siebie nie jako odizolowanej cząstki, lecz jako zdarzenia w gęstej sieci interakcji. Człowiek nie jest fotonem. Wspomnienia przechowują informacje, opowieści zaś nadają im sens. W tej szczelinie rodzi się tożsamość i osobliwy heroizm, zaprzestanie udawania, że świat da się pokonać. Pamięć nie jest stabilnym archiwum, lecz laboratorium poddanym ciągłym wibracjom. Żyjemy w prawdzie przeżywalnej, a nie laboratoryjnej. Przewodniczką po tym stanie jest Carmela Padawicz-Callaghan, dla której fizyka staje się językiem egzystencji. W popularnym wyobrażeniu nauka ma być chłodna i odporna na sentyment, to jednak elegancka fikcja. Opowieść Padawicz-Callaghan pokazuje, że fizyka potraktowana poważnie podważa tanie wyobrażenia o pewności i determinizmie. Wszechświat okazuje się bardziej subtelny niż ludzka biurokracja. Pierwsza lekcja brzmi prowokacyjnie. Człowiek nie jest fotonem. Pamięć ludzka, w przeciwieństwie do kwantowej, jest brudna i przerobiona. Nie służy jedynie wierności faktowi, lecz przetrwaniu osoby. Pojawia się tu kluczowy spór, czy opowieść ma być wierna faktowi, czy człowiekowi. Pomiędzy tymi skrajnościami istnieje obszar narracyjnej odpowiedzialności. Autorka wykorzystuje aparat fizyki jako narzędzia myślenia. To lekcja pokory wobec złożoności. Heisenberg przypomina nam, że obserwujemy naturę wystawioną na naszą metodę pytania. To zasada nauki i zasada biografii. Człowieka również poznajemy przez pytania, jakie umiemy mu zadać. Dlaczego wyjechałaś i nie wróciłaś? Dlaczego porzuciłaś akademię i zaniedbałaś zdrowie? Twoje ciało i pamięć nie pasują do dokumentów. Dlaczego nie jesteś bardziej wdzięczna i zgodna z oczekiwaniem? To pytania klasyczne, newtonowskie. Wymagają prostych trajektorii i jasnych wyników. Jednak życie nie zawsze zachowuje się klasycznie. Emigracja Padawicz-Callaghan z Chorwacji do Stanów Zjednoczonych w wieku 16 lat rozbija fantazję o prostym ruchu. To radykalny eksperyment na tożsamości, zmiana całego układu odniesienia. Emigrant żyje w superpozycji. Nie jest już tam, ale nie jest jeszcze tu. Padawicz-Callaghan odnajduje w fizyce język, który pozwala przestać postrzegać niejednoznaczność jako defekt. Dualizm korpuskularno-falowy mówi nam, że natura nie zawsze poddaje się alternatywie albo-albo. Skoro materia odmawia prostych etykiet, kultura powinna zachować ostrożność, zanim uzna własne rubryki za jedyne prawo bytu. Język nauki może być wywrotowy, ponieważ odbiera kulturze monopol na słowo naturalne. Jeśli formularz nie mieści człowieka, być może problemem jest sam formularz. Całka po trajektoriach pozwala myśleć o życiu jak o sumie możliwych dróg. Przyczyna zdarzeń nie jest jednym punktem na osi czasu, lecz chmurą relacji oraz splątaniem decyzji, instytucji i przypadków. Współczesna kultura kocha sprawczość jednostki, ale często używa jej jako narzędzia nacisku. Nakazuje brać odpowiedzialność tam, gdzie zawiódł system. Padawicz-Callaghan twierdzi, że nikt nie działa w próżni. Człowiek istnieje w polu sił ekonomicznych, cielesnych i historycznych. Każda opowieść, która usuwa te zależności, staje się propagandą sukcesu lub winy. Człowiek jest zdarzeniem w sieci interakcji. Nie można go zrozumieć bez kontekstu czasu. Człowiek potrzebuje nieodwracalności, by ból po latach mógł zmienić się w sens. Wspomnienie jest informacją, ale opowieść to korelacja. Opowieść bywa prawdziwsza niż raport, bo pyta o to, co zdarzenie zrobiło z człowiekiem. Musimy jednak zachować napięcie między nauką a narracją. Nauka uczy dyscypliny wobec rzeczywistości, opowieść zaś dyscypliny wobec doświadczenia. Razem tworzą dojrzałą wiedzę, uczciwe splątanie precyzji i sensu. Człowiek jest bowiem problemem granicznym, zawieszonym między ciałem a opowieścią, strukturą a sprawczością. To sprawia, że metafora splątania staje się potężna. Nie da się opisać jednostki w oderwaniu od historii i relacji. Człowiek jest stanem splątanym. Od pamięci przejdziemy do emigracji, superpozycji, niebinarności i dualizmu. Wszystkie te pojęcia zbiegają się w jednej osi. Życie nie jest eksperymentem, który należy zresetować po wykryciu błędu. Jest procesem, który trwa właśnie dlatego, że błędy go uczą. Czystość bywa jałowa, defekt zaś funkcjonalny. Emigracja jako superpozycja to stan człowieka zawieszonego między krajem urodzenia a krajem pomiaru. U Karmeli Padawic-Kalagan pęknięcie wpisano w biografię od samego początku. Urodzenie w Chorwacji w grudniu 1991 roku nie jest zwykłym faktem metrykalnym. Trauma zbiorowa działa jak promieniowanie tła zmieniająca temperaturę wszystkiego wokół. Emigrant istnieje w stanie osobliwym. Wie o sobie więcej niż kategorie, które go opisują. Przed pomiarem istnieje wielość stanów. Dopiero pytanie lub paszport wymuszają odpowiedź, która zmienia układ. Tożsamość Padawic-Kalagan to nie suma kultur, lecz stan superpozycji. Emigracja nie jest mostem między dwoma brzegami. Brzegi te nieustannie się przesuwają. To ruch, w którym kryje się szczególna samotność. Nikt nie ma dostępu do pełnej wersji człowieka. Rodzina zna wersję sprzed wyjazdu. Nowe otoczenie. Te po przyjeździe. Emigracja splata się z pamięcią i mitologią przeznaczenia, by uśmierzyć żal. Jednak fizyka jest uczciwsza. Pozwala uznać, że emigracja była jednocześnie szansą i raną. Aktem odwagi oraz desperacji. Emigracja jest maszyną do produkcji dorosłości. Odbiera luksus niewidzialnej przynależności. Emigrant stale wyjaśnia pochodzenie, akcent i status. Jeśli należy dodatkowo do mniejszości tożsamościowej, ten przypis rozrasta się do rozmiarów osobnej książki. Oba doświadczenia łączy przymus tłumaczenia się z nieoczywistości. Kto raz doświadczył kruchości narodowej przynależności, łatwiej dostrzeże kruchość innych etykiet. Stan pośredni bywa wyniszczający. Człowiek niejednoznaczny płaci podatek od złożoności. Superpozycja oznacza tutaj, że człowiek nie ma obowiązku przyjmować cudzej redukcji jako własnej prawdy. Emigracja to także sprawa klasowa i ekonomiczna. Mobilność zależy od zasobów, kontaktów i instytucji. Nauka jako idea jest uniwersalna, ale jej instytucje mają wymiar klasowy i ekonomiczny. To zderzenie epistemicznego pragnienia prawdy z instytucjonalną ekonomią przetrwania. Emigrantka w akademii uczy się dwóch teorii jednocześnie. Oficjalnie teorii ultrazimnych atomów i chłodzenia laserowego, nieoficjalnie teorii prestiżu, lęku przed odrzuceniem i konieczności bycia znakomitą bez prawa do słabości. Pojawia się tu centralny paradoks. Fizyka ultrazimnych atomów wymaga izolacji od środowiska, podczas gdy życie wymaga interakcji. Człowiek nie staje się sobą przez absolutne odseparowanie, lecz przez więzi, które pozwalają mu trwać. Emigracja potęguje ten problem. Muzyka przechowuje wersję człowieka, których język nie potrafi już odtworzyć. Nie wraca się do tego samego kraju, bo nie wraca ten sam obserwator. Każda wiedza jest emigracją z poprzedniej niewiedzy. Wiedza zwiększa entropię prostych opowieści. Emigracja staje się tu modelem nowoczesnej tożsamości, stanem rozkroku między systemami i kulturami. Nowoczesność jest fabryką stanów pośrednich, choć wciąż sprzedaje nam mit stabilności. Instytucje próbują nas zmierzyć zbyt szybko, żądając konkretnych etykiet i ról. Tymczasem człowiek potrzebuje przestrzeni, w której wieloznaczność nie będzie traktowana jak oszustwo. To dowód na prymitywizm naszych modeli społecznych, gdzie każdy, kto wymyka się normie, staje się trudny. Człowiek może być wdzięczny i zraniony jednocześnie. Może kochać rodzinę, a jednak odrzucać jej kody. Biografia jest zawsze zanieczyszczona datami, chorobami, pieniędzmi i przemocą. Dlatego myślenie o człowieku musi być interdyscyplinarne. Emigracja Padawic-Kalagan skupia te wymiary w jednym życiu. Jest doświadczeniem historycznym, klasowym i cielesnym, w którym stres oraz ambicja zapisują się w organizmie. To także doświadczenie metafizyczne, rozbijające iluzję jednego, stabilnego ja. Fizyka staje się tu językiem, który odbiera bólowi monopol na interpretację. Emigracja nie jest wyłącznie utratą domu, lecz utratą niewinnego pojęcia domu. Dom przestaje być miejscem, a staje się relacją działającą na odległość. Dojrzała narracja musi pomieścić wdzięczność i skargę. Emigracja jest procesem przejścia przez kolejne akty pomiaru, z których każdy coś odsłania i coś niszczy. Nie można stać się kimś innym bez żałoby po tym, kim się było. Człowiek nie jest projektem do optymalizacji, lecz układem strat i korekt. Kot Schrödingera i kwantowa niejednoznaczność to ćwiczenie z pokory. Skoro materia wymyka się opozycjom, być może kultura powinna przestać udawać, że jej podziały są niezmienne. Emigrant znajduje się w superpozycji między wersjami samego siebie. Istnieją stany, których nie da się uprościć bez przemocy. Podobnie jest z niebinarnością. Społeczeństwo działa jak aparat pomiarowy, który nadaje rolę i ogłasza tę inscenizację prawem przyrody. Padawicz Callaghan odnajduje w dualizmie korpuskularno-falowym język dla tożsamości queerowej i niebinarnej. Jeśli materia nie spełnia oczekiwań binarnej wyobraźni, ostrożniej należy traktować twierdzenia o oczywistej dwudzielności człowieka. To lekcja pokory, dowód, że nasze kategorie bywają zbyt ciasne. Człowiek niebinarny nie jest nielogiczny. Nielogiczny jest system, w którym dwie kategorie mają wyczerpać całe doświadczenie. Tutaj kot Schrödingera staje się figurą przemocy klasyfikacji. Redukcją człowieka do jednej etykiety. Kultura narzucała role i gesty. Ciało kobiece miało być łagodne, męskie zaś twarde i ekspansywne. Oba projekty były więzieniami. Padawicz Callaghan buntuje się przeciw tej geometrii za pomocą ciała. Tożsamość to sposób zamieszkiwania mięśni, ruchu i bólu. Ciało od urodzenia podlega systemowi ocen i korekt. Dualizm korpuskularno-falowy staje się tu znakiem sprzeciwu wobec przemocy albo-albo. Osoba niebinarna nie traci na autentyczności przez to, że nie mieści się w normie. To retoryczna sztuczka. Ktoś ogłasza zjawisko chaosem, zamiast zweryfikować własne narzędzia poznawcze. Zdrowy rozsądek jest użyteczny przy przechodzeniu przez ulicę, lecz zawodzi w ontologii. Widzimy ciało przez filtr normy. To nieczyste widzenie, lecz interpretacja, która udaje fakt. Podobnie jak w fizyce. Nie obserwujemy natury samej w sobie, lecz naturę wystawioną na naszą metodę pytań. Stabilne pojęcia są niezbędne, ale nie wolno mylić ich użyteczności z absolutnością. Mapa nie ma prawa upokarzać rzeki za to, że meandruje. Tutaj proces przebiega odwrotnie. Ciało nie jest powierzchnią do dyscyplinowania, lecz miejscem wiedzy o sobie. Ból, ciężar i grawitacja stają się elementami tożsamości. Worek treningowy przyjmuje uderzenie i oddaje reakcję. Boks odwraca układ, w którym osoby nienormatywne muszą pochłaniać cudze akcje bez prawa do odpowiedzi. Ciało przestaje być obiektem interpretacji, staje się źródłem działania. To nie jest pastelowa mgła z hasłem pokochaj siebie. Padawicz Callaghan rozrywa logikę ciała jako produktu lub marki. Queerowa moc to praktyka antydyscyplinarna i odmowa bycia ciałem łatwym do sprzedania. Węzły matematyczne stają się obrazem traum zapisanych w ciele. Każdy węzeł wymaga rozpoznania struktury. W życiu funkcję uzdrawiającą mogą pełnić sport, terapia lub rytuały. Nie chodzi o magiczne usunięcie traumy, lecz o zmianę konfiguracji zdarzeń, które nas uformowały. To odróżnia dojrzałą tożsamość od płytkiego kultu autentyczności. Ciało nie jest pustą kartą, ale nie mówi też samo za siebie. Pomiędzy biologią a społeczeństwem rozgrywa się życie. Zrozumienie tożsamości wymaga języka interdyscyplinarnego. To dążenie do lepszej epistemologii społecznej. Przemoc poznawcza rzadko ogranicza się do jednego obszaru. Dla wielu komplikacja jest jedynym rzetelnym opisem warunków życia. Były akademik nie komplikuje narracji sukcesu bardziej niż system, który obiecywał merytokrację, a dostarczył prekaryjność. Styl myślenia Padawicz Callaghan jest głęboko antykonformistyczny. Wykazuje on, że norma nie jest wystarczająca, by opisać człowieka w superpozycji lub tożsamość jako proces. W tej opowieści niebinarność nie jest negacją porządku, lecz szukaniem ładu uczciwszego niż ten odziedziczony. Precyzja polega na dobraniu opisu do zjawiska. Kto opisuje człowieka niebinarnego językiem dwóch rubryk, zachowuje się jak ktoś, kto próbuje wyjaśnić mechanikę kwantową słownikiem Billarda. Queerowość jako stan stawania się oznacza, że tożsamość jest projektem otwartym i relacyjnym. Fizyka tożsamości Padawicz Callaghan pozwala zrozumieć, że sprzeczność nie musi być awarią, a bycie pomiędzy stanem rzeczywistym. Tożsamość nie jest produktem finalnym, lecz zbiorem przejść fazowych i korekt. Każde życie zawiera wersje potencjalne. Anneksmurs. Kim mogłabym zostać, gdybym nie wyjechała lub została w akademii? Kim byłabym, mając język dla swojej tożsamości, zdrowie oraz inne relacje z ciałem i instytucjami? Te pytania mogą dręczyć, ale mogą też pogłębiać. Niebinarność staje się tutaj ogólnym modelem ludzkiego życia. Każdy z nas jest niebinarny wobec własnej biografii. nie mieści się w prostym podziale na sukces i porażkę, ofiarę i sprawcę. Opór wobec tej złożoności bywa gwałtowny, bo zagraża architekturze prostych pewności. Jeśli płeć nie jest jednoznaczna, to być może inne hierarchie są mniej naturalne niż obiecywano. To odmowa bycia zredukowanym do pomiaru wykonanego cudzą aparaturą. Rygor domagania się opisu adekwatnego do rzeczywistości. To przejście wymaga uznania, że istnieje wiele światów. Jeśli ktoś domaga się od człowieka jednoznaczności, powinien najpierw udowodnić, że sam wszechświat jest jednoznaczny. Środowisko akademickie lubi przedstawiać się jako królestwo czystej przyczynowości. Biografia Karmeli Padawicz-Kalagan pokazuje ten paradoks. Laboratorium nie istnieje w próżni. Jest częścią gospodarki prestiżu ze wszystkimi jej hierarchiami i cichymi mechanizmami selekcji. Akademia mówi o pasji, bo pasja jest tańsza niż godne wynagrodzenie. To systemowa forma alchemii, przekształcanie ludzkiej niepewności w instytucjonalny prestiż. To osobliwy zakon późnego kapitalizmu, gdzie śluby ubóstwa składają młodzi, a śluby prestiżu odbierają starsi. W przypadku Padawicz-Kalagan sprzeczność materializuje się przez infekcję zęba, która w grudniu 2019 roku przeradza się w zagrażającą życiu anginę Ludwiga. To splot osobistej sprawczości, zaniedbania i systemowego wyzysku. Jednostka zawsze jest najtańszym miejscem składowania winy systemu. Z drugiej strony uznanie wyłącznie winy akademii odbiera człowiekowi sprawczość i realne wybory. Nieokreślona przyczynowość staje się tutaj modelem myślenia o odpowiedzialności. Nie mają jednej czystej przyczyny, są współistniejące porządki. Wina systemowa, osobiste zaniedbanie i pomoc relacyjna. Odpowiedzialność rozłożona w polu sił staje się trudniejsza i przez to bardziej prawdziwa. W tym zdarzeniu splatają się warstwy biologiczna, ekonomiczna, instytucjonalna oraz kulturowa. Wiele karier naukowych kończy się nie dlatego, że ludzie przestają kochać naukę, lecz dlatego, że instytucje nie dają im miejsca do życia. Padawicz-Kalagan nie przestaje być fizyczką po przejściu do dziennikarstwa. Fizyka staje się dla niej aparatem sensotwórczym. To kluczowe. Doktorat, który nie prowadzi do profesury, może prowadzić do języka. Porażka w jednym systemie bywa narodzinami nowego sposobu widzenia. Czy to jednak pocieszenie czy racjonalizacja? Kapitalizm uwielbia narrację o odkrywaniu siebie po utracie etatu. Należy być ostrożnym. Devia. Sens nie jest alibi dla przemocy. Jest sposobem, w jaki człowiek nie pozwala jej mieć ostatniego słowa. To akt odzyskania interpretacji własnego życia. Metafora pozwala dotrzeć tam, gdzie samo równanie nie wystarcza. Do pamięci rodzinnej, ciała, żalu i pragnienia przynależności. Fizyka nie zostaje tu zdradzona, o ile metafora nie udaje dowodu. Autorka unika scjentyzmu egzystencjalnego oraz poetyckiej dowolności. Fizyka nie jest tu wyrocznią moralną, lecz językiem analogii. Koncepcja nieokreślonej przyczynowości pozwala spojrzeć na życie z nowej perspektywy. Człowiek jest sprawczy, ale nie suwerenny. Jest odpowiedzialny, lecz nie wszechmocny. Akademia często promuje wizję człowieka jako wymiennego nośnika produkcji wiedzy. Jednak ciało nie jest sprzętem. Choroba demaskuje fałsz merytokracji. Merytokracja głosi, że liczy się talent i praca. Choroba odpowiada, że liczy się także ubezpieczenie, dochód, klasa i przypadek. Kontekst przywraca pełny obraz pola działania. Bez niego biografia staje się albo propagandą sukcesu, albo spowiedzią z winy. Doświadczenie odrzucenia i niebinarności łączy wspólny mechanizm. Cudzy pomiar próbuje ustalić wartość istnienia. Aktem wolności jest odmowa utożsamienia się z tym wynikiem. Pomiar jest zdarzeniem w świecie, a nie sądem ostatecznym. Fizyka przynosi tu ulgę, zmieniając skalę opisu. Jedna porażka nie redukuje całki życia do zera. Nie wolno redukować życia do jednej linii przyczynowo-skutkowej. Uczciwsze jest uznanie, że zdarzenie miało wiele przyczyn. Fizyka dostarczyła języka, w którym sprzeczne narracje mogą współistnieć. Pozwala zobaczyć człowieka jako stan splątany. W takim ujęciu odpowiedzialność instytucji nie znika w cieniu błędów jednostki, a sprawczość człowieka nie ginie w cieniu struktury. Być może największą ironią naszej egzystencji jest to, że dopiero w momentach pęknięcia, w błędach pomiaru, chorobie czy wykorzenieniu, przestajemy być jedynie funkcją w cudzym formularzu. Czy zatem nasze defekty i niejednoznaczności są jedynymi elementami, które czynią nas prawdziwie odpornymi na redukcję? Pytanie brzmi, czy odważymy się uznać, że pełnia człowieczeństwa zaczyna się dokładnie tam, gdzie kończy się możliwość bycia jednoznacznym?